Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszymi gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura są przedstawiciele Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów. Jest z nami Marta Śmietana. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Jacek Stawiński. Dzień dobry. Za nami pierwsze wakacyjne spacery edukacyjne. Co podczas tych spotkań pokazuje muzeum, Marta Śmietana?
Może część osób będzie zdziwiona, bo w gruncie rzeczy nie jest to opowieść inna od tej, którą snujemy już od kilku lat. Opowiadamy o tym, jaka była historia tego miejsca. Ten spacer, to oprowadzanie, historia KL Plaszów cieszy się największym powodzeniem i prawdopodobnie wynika to z tego, że wciąż jeszcze trzeba ją opowiadać od początku, krok po kroku. Ale możemy też dzięki temu, że jest to taka formuła ułożona na 2 miesiące, rozbudowywać tę historię. Opowiadamy o żydowskich cmentarzach, które stanowią część tego terenu, o obyczajowości i kulturze związanej z pochówkiem. Opowiadamy o archeologii KL Plaszów, czyli rozwijamy te wątki, które są bardzo ściśle wpisane w naszą historię, w historię tego miejsca. Dajemy możliwość rozmowy. One są realizowane trochę inaczej niż w dotychczasowych latach, czyli zarówno w weekendy, jak i w dzień powszedni, bo wiemy, że różna jest dostępność czasu naszych gości. I jest zainteresowanie. Czasem nas to przeraża, szczególnie podczas fali upałów, która jeszcze tak niedawno przechodziła przez Polskę i Kraków. Wszyscy zapisani stawili się na miejscu i co ważniejsze, i tu chcę to powiedzieć, żeby państwo też nabrali otuchy, wszyscy dotrwali do końca. Ale tu zaznaczam też, że trzeba się przygotować do udziału w tym spacerze. To jest też taka formuła, podczas której naprawdę można porozmawiać z oprowadzającym, a oprowadzający to są nasi pracownicy, którzy opracowywują te tematy, którzy wiedzą, jak poprowadzić, by pokazać jak najwięcej z tego terenu, który ma głos, ale trzeba mu tego głosu udzielić poprzez właśnie umiejętne przewodnictwo.
Ciekawy jestem, czy raczej krakowianie, czy raczej przyjezdni? Jacek Stawiski.
To bardzo różnie. Zapraszamy do tego, aby zapisywać się poprzez social media do udziału w tych spacerach. Trudno powiedzieć, bo też nie pytamy konkretnie poszczególnych osób, czy w danym momencie są spoza Krakowa, czy z Krakowa. Muzeum na pewno podkreśla zawsze w swoich działaniach. Taka jest też historia tego obozu, że to jest oczywiście historia obozu w Krakowie, ale więźniowie pochodzili z bardzo różnych miejsc. Oczywiście głównie z Krakowa, ale także z różnych miejsc południowej Polski, więc ta ranga muzeum na pewno wykracza tylko poza Kraków.
No bo oczywiście za tym pytaniem kryło się, czy też kryje się inne. To znaczy, czy krakowianom wciąż należy przypominać i mówić im, że było takie miejsce, jest takie miejsce na terenie miasta. Czy krakowianie w większości wiedzą i są świadomi KL Plaszów?
Ja bym tu troszkę rozbudowała to, co przed chwilą powiedział Jacek, bo wydaje się z tego, jakie pytania padają podczas spacerów, że na pewno znaczącą część naszych gości stanowią jednak krakowianie. Bo wynika to z takich fraz, które padają. Nie wiedziałem nigdy, nie byłam tutaj, nikt mi nie powiedział. I to jest chyba jasna odpowiedź na postawione przez pana pytanie. Najtrudniej jest, wiadomo, być prorokiem we własnym kraju, ale też trudno wysłuchiwać własnej historii. To jest nasza bardzo miejska opowieść, z wielu względów często trudna, ale też nie każdy jest krakowianinem wrosłym w miasto od wielu pokoleń, bo tym być może, choćby przypadkiem nawet, historia byłego obozu przewinęła się w opowieściach słyszanych w domu. Natomiast jeśli ktoś tu przyjechał na studia czy do pracy, to jest to dla niego zupełnie nowa opowieść. A przychodzą na te spacery ludzie w bardzo różnym wieku i z bardzo różnym bagażem wiedzy, nie tylko historycznej, ale tak po prostu o mieście. I dlatego warto opowiadać, mając głównie na względzie krakowian i licząc na to, że inni przybysze z innych miast i nie tylko miast, ale też z innych krajów, będą chcieli wysłuchiwać dalej tej historii. Bo ja tylko dodam, że oprócz spacerów, które są jakby stałą ofertą, zarówno wakacyjne, jak i związane z różnymi rocznicami albo wydarzeniami, jak Noc Muzeów i tak dalej. My mamy otwartą formułę, jeśli ktoś do nas pisze, czy to nauczyciel, czy rodzina byłego więźnia, to my organizujemy takie oprowadzanie, które jest odpowiedzią na możliwości czasowe i potencjał grupy. I z reguły nie zdarzyło się chyba nam nigdy, byśmy nie doprowadzili do takiego spotkania, które daje wiedzę tym, którzy jej poszukują.
No ale też sam widziałem kilkukrotnie grupy małe, niewielkie, turystów z zagranicy. No przebija się do świadomości to miejsce takiej, powiedzmy sobie, międzynarodowej, Jacek Stawiski.
Na pewno jest dużo wycieczek ze świata, bardzo dużo wycieczek żydowskich. One wcześniej na przykład odwiedzają fabrykę Schindlera, Muzeum Krakowa. Wycieczki izraelskie, które często mają ze sobą flagi izraelskie. Niekoniecznie są to tylko wyjścia, może trudno mówić wycieczki, do samego obozu. Tam jest symboliczna macewa Sary Schenirer, założycielki szkół dla ortodoksyjnych dziewcząt, która zmarła przed wojną, kiedy tam był funkcjonujący cmentarz. Ten cmentarz został na polecenie Niemców zniszczony i tam postawiono obóz. Są wycieczki z religijnych szkół na przykład, które przy tej macewie się gromadzą, żeby wspomnieć o Sarze Schenirer. Na pewno jest odzew na świecie. Ilekroć nawet monitoruję ja sam media zagraniczne, no to ta identyfikacja jest już oczywista z listą Schindlera, z Krakowem. Coraz więcej o Płaszowie. Z poszczególnymi też osobami wychodzą różne publikacje na świecie. Jeżeli chodzi natomiast o Kraków, to z kolei do tego, co Marta mówi, dopowiem, że ja mam takie dwa doświadczenia. Pierwsze jest z ostatnich lat, kiedy muzeum zaczęło funkcjonować jako instytucja. To jest tak, że tej świadomości jest coraz więcej. Rozpoznanie nawet nazwy Muzeum KL Plaszów, już nawet jest mniej pytań, dlaczego ta nazwa jest w języku niemieckim. Już jest takie skojarzenie, że chodzi o coś z obóz z czasów okupacji, a drugie doświadczenie jest, zwłaszcza z mojego czy trochę starszego pokolenia, że wiele osób, z którymi na przykład rozmawiam albo gdzieś spotykamy się przy okazji różnych wydarzeń, wspomina, że no tak, pamiętam, tam ktoś mi mówił, że był obóz, tam gdzie jest ten słynny pomnik ofiar faszyzmu, tam w drodze do szpitala pediatrycznego, tam mówiono mi, rodzice mi pokazywali, że tam był obóz koncentracyjny, a i w związku z tym po latach chętnie zainteresowałbym się działalnością muzeum po to, żeby właśnie już nie sama wiedza, że coś było, ale z całego tego rozległego obszaru kilkudziesięciu hektarów, żeby właśnie tę opowieść o historii, o losach ludzi, o też o naturze tego miejsca, o jego funkcjonowaniu czy niefunkcjonowaniu w przestrzeni się coś dowiedzieć.
Marta Śmietana?
Ja bym jeszcze chciała dodać, że jeśli chodzi, bo Jacek mówił raczej o osobach, które pojawiają się na terenie, a niekoniecznie są oprowadzani przez nas. To są grupy, które odnotowywujemy. Natomiast w zeszłym roku muzeum ogłosiło apel do byłych więźniów i ich rodzin z prośbą o składanie relacji, ewentualnie dzielenie się pamiątkami i innymi wspomnieniami o krewnych i ich historii obozowej. Natomiast efektem tego było to, że członkowie rodzin byłych więźniów, szczególnie z zagranicy, zaczęli się do nas zwracać. I te pojedyncze grupki, o których pan mówił, takie nieliczne, często to są po prostu rodziny ocalałych. A z kolei jeśli chodzi o polskich więźniów, to również zadziałało rodziny polskich więźniów w podobny sposób. Bo już wcześniej, jeszcze przed tym apelem, ze względu na to, że jesteśmy w Polsce, rodziny Polaków więzionych w obozie odnajdywały nas, bo to też jest pewien trud, i chciały właśnie o tym rozmawiać. Najpierw pytały, czy w bazie naszej, w archiwum, cyfrowym archiwum KL Plaszów znajduje się informacja o członku rodziny, a później jakby uzupełniały te dane i chciały często, by ich oprowadzić. Ich wnuki, dzieci. I to jest, wydaje mi się, znaczy dla nas to jest bardzo wzruszające, jakby uzasadnia celowość tej pracy na tej płaszczyźnie akurat.
No właśnie, jaka była
odpowiedź? To jeszcze, jeśli dodać jednym zdaniem do tego, co Marta, bo było pytanie o Kraków. No powiedzmy, że okolice Krakowa. Obchodzimy w lipcu 80. rocznicę pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic oraz innych mniejszych też miejscowości tutaj w takim około krakowskim pierścieniu. I stamtąd ludzie po pacyfikacji bardzo brutalnej, ci, którzy przeżyli tę pacyfikację, bo byli też rozstrzelani, trafiali właśnie do obozu dla Polaków. To jest właśnie teraz w lipcu 23 roku jest 80. rocznica tych wydarzeń. Taki moment szczególny dla części polskiej pamięci, bo historia obozu KL Plaszów to jest historia żydowskiej i polskiej pamięci głównie.
Jaka jeszcze była odpowiedź na ten apel muzeum? Czy jakieś nowe fakty dotyczące historii byłych więźniów?
Ja tu może powtórzę coś, żeby uzasadnić coś, co część słuchaczy mogła już słyszeć. Archiwum obozowe nie zostało zachowane. My jeszcze pracując jako część zespołu w Muzeum Krakowa rozpoczęliśmy od tego, że przeprowadzaliśmy kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych. elektronicznych i gromadziliśmy te rozproszone informacje, które uzupełniały wiedzę czerpaną przez nas z kolei z monografii Ryszarda Kotarby, teraz wydanej w wersji rozszerzonej. Ale w tej historii ciągle są dziury. I my również kilka lat temu stworzyliśmy taki projekt dostępny online, Archiwum Cyfrowe KL Plaszów. I chodzi w gruncie rzeczy o to, o czym mówi przede wszystkim Jadwaszem najbardziej dobitnie, że każda ofiara ma imię i trzeba konkretnym ludziom, o których mówimy ofiary, czasem okrajając ich z ich historii rodzinnych, życiowych, nadać właśnie wielowymiarowość. I za każdym razem, gdy zgłasza się do nas rodzina, nawet jeśli mówi, że oni nic nie pamiętają, to drogą rozmów zdarza się, że rozbudowywujemy biogram, ale ten biogram to jest coraz pełniejsza historia człowieka. Jeśli są dokumenty, dostajemy je do zeskanowania. Zdarza się, że są nam przekazywane. I to wszystko uzupełnia historię. Zdarza się, że raz był taki przypadek, znaczy ostatnio, to akurat pamiętam w tej chwili, że zgłosiła się jedna z pań, córek pani więzionej w KL Plaszów, a później kolega, który jakby prowadził rozmowy z nią, utrzymywał relacje. W relacji, którą przeglądał wcześniej wielokrotnie, trafił na nazwisko koleżanki, z którą ona spędzała czas w obozie i o czym on się właśnie dowiedział. Także to jest zbieg okoliczności, choć mówi się, że w odniesieniu do historii wojennych w gruncie rzeczy nie ma zbiegów okoliczności, albo też wszystko jest splotem niezwykłych wypadków. I to się cały czas dzieje. Myślę, że z czasem będziemy wiedzieć więcej, ale jednocześnie z czasem coraz mniej z rzeczy, które moglibyśmy się dowiedzieć, trafi do nas z różnych względów.
Wracając do spacerów edukacyjnych, ten najbliższy, w najbliższą sobotę o godzinie 9:00 można się jeszcze rejestrować, Jacek Stawiski.
Tak, można cały czas poprzez Facebooka i naszą stronę zapraszamy. Tak, na każdy spacer tak zresztą można się rejestrować.
Tematycznie czemu będzie poświęcony ten spacer?
Spacer będzie poświęcony ruchowi oporu i bardzo zachęcam, żeby przyjść na to oprowadzanie, bo jeszcze wciąż stereotypowo, myśląc o ruchu oporu, widzimy osoby z bronią w ręku walczące na barykadach. Natomiast podczas tego spaceru, myślę, że nie ujawniam jakiejś tajemnicy Justyny Sagan-Morawskiej, która będzie oprowadzać, usłyszymy coś, co jest niby oczywiste, ale być może trzeba to raz na ile powiedzieć. Przetrwanie, bycie w obozie z rodziną, co stanowiło dodatkowe obciążenie. To jest heroizm. Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy w warunkach ekstremalnych zachować przede wszystkim życie, a co przy okazji, to się okaże. Czy jesteśmy w stanie robić rzeczy wykraczające poza zwykłą walkę o egzystencję? Justyna o tym opowie. Oczywiście też poruszy kwestie związane z próbą stawiania zbrojnego oporu, ale to nie jest do końca esencją opowieści o tego typu miejscach, które dzisiaj opowiadamy.
Najbliższy spacer w najbliższą sobotę i do końca wakacji Muzeum KL Plaszów będzie proponować podobne spotkanie edukacyjne. Jacek Stawiski.
Tak, historia KL Plaszów oraz strategie przetrwania i ruch oporu, o czym mówiła Marta, to naprzemiennie takie, można powiedzieć, no właśnie oprowadzania tematyczne, ale przede wszystkim także zapraszamy 6 sierpnia 19:30.
No właśnie,
Pamięć Zachor, to już trzecia edycja. To wszyscy chętni, którzy zapiszą się na to, ale także przyjdą na wydarzenie w niedzielę o 19:30 pod Szarym Domem zbiórka, może nie aż tak bezpośrednio, zaraz obok, o tym będziemy zaraz mówić, o różnych pracach tam, będą czytane relacje więźniów. Tutaj Marta mówiła o strategiach przetrwania i ruchu oporu. Właśnie poprzez wnikliwą lekturę tych relacji, a pracujemy nad tym bardzo intensywnie, żeby je jakoś porządkować, katalogować i układać w pewną opowieść, to widać właśnie, przed jakimi krańcowymi wyzwaniami stawiał zwykły dzień, często właśnie dzień przetrwania. Na przykład nie tylko indywidualne osoby, ale rodziny były w jakimś często niesamowitym dylemacie, który trudno sobie wyobrazić, gdy od decyzji jednej osoby zależał los na przykład dalszej rodziny, od zachowania, od wzięcia, na przykład od przemycania żywności. Można było całą rodzinę rodzinę, chcąc dostarczyć żywność, narażało się całą rodzinę, bo wszyscy mogli zostać rozstrzelani, nie tylko ci fizycznie, którzy przenosili niezgodnie oczywiście z dyrektywami Niemców żywność do obozu, gdzie panował głód, złe warunki i oczywiście to jedzenie było fatalnej, marnej jakości. Więc kiedy czyta się te relacje właśnie w ten sposób, że one pokazują, przed jakim wyzwaniem każdy kolejny dzień, właściwie każda kolejna noc, bo noc też była wyzwaniem, żeby przetrwać, żeby można było zostać wezwanym do pracy. Wtedy to słowo, może takie trochę techniczne, strategia przetrwania, ono nabiera wtedy takiego wymiaru rzeczywiście humanistycznego.
To na koniec tej części przypomnijmy, że Pamięć Zachor to jest zawsze pierwsza niedziela sierpnia, żeby przypomnieć także o Czarnej Niedzieli w Krakowie. Marta Śmietana.
Szukaliśmy takiej formuły, która będzie pasowała do muzeum powstałego 2,5 roku temu. Wiedzieliśmy, że w większości miejsc pamięci, miejsc martyrologicznych, data rocznicowa wiąże się z datą brzegową. Wyzwolenie, marsz śmierci. U nas czegoś takiego nie było. Obóz ani nie został wyzwolony, ani nie zaszło żadne wydarzenie, które by spajało tę historię w taki jeden zwornik, że mówimy, to jest ten dzień. I stwierdziliśmy, że połączymy dwa zjawiska, dwie tendencje. Jedno, masowe aresztowania Polaków, czyli podczas Czarnej Niedzieli, akcji mającej powstrzymać ewentualną powtórkę związaną z wybuchem czegoś na kształt Powstania Warszawskiego. To się odbyło 6 sierpnia również 1944 roku i wówczas do obozu trafiło około 6 tysięcy mężczyzn. A druga data, która nie jest datą, to ten sam czas, gdy jednocześnie odpływa fala ludzi, rozpoczynają się ewakuacje. Obóz jest już w fazie likwidacji i więźniowie wywożeni są w głąb Rzeszy. Jak pogodzić tę opowieść? Ona nie jest spójna. To też pokazuje, że nie da się opowiedzieć jednoznacznie, szczególnie teraz, dzisiaj, historii tego miejsca. Jacek opowiada o czytaniu relacji na nowo. To ma taki wymiar egzegetyczno-analityczny. Szukamy czegoś, co nam zawsze do tej pory umykało, bo mówimy obóz to, obóz tamto. I my tutaj opowiadamy historię tego czasu i tego miejsca, korzystając wyłącznie ze słów więźniów. Wybieramy fragmenty relacji. My zapraszamy do czytania tych relacji krakowian. Trwa poprzez nasze media społecznościowe, poprzez stronę. Zachęcamy do zgłaszania się tych, którzy czują się gotowi przeczytać. Można w zasadzie do ostatniej chwili nadsyłać te zgłoszenia. Jeśli zdarza się, tak było w poprzednich latach, zgłaszają się ludzie w trakcie, ci, którzy przyjdą. My oczywiście jesteśmy gotowi na to, by wspomagać to i czytamy, jeśli nie ma chętnych. To nie jest kwestia przymusu. Ale to jest taka okoliczność, po której zawsze, prócz tego, że ludzie raczej są wzruszeni, to widać, bo to inaczej zupełnie. Nie ma gości honorowych, nie ma sal honorowych. Po prostu wspominamy to miejsce słowami tych, którzy przeżyli. I najczęściej później nawiązuje się jakaś relacja między nami, a jedną, dwoma osobami, które tam przyszły. I to jest albo wsparcie, wolontariat, albo właśnie składanie relacji. Staramy się stworzyć rocznicę, która nie jest rocznicą, po to, żeby dać przestrzeń na nasze doświadczanie tego miejsca poprzez słowa więźniów.
Pamięć Zachor, 6 sierpnia, godzina 19.30, Szary Dom, przypomnijmy. Marta Śmietana i Jacek Stawiski z Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów są gośćmi porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Przypomnę, gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura są przedstawiciele Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów, Marta Śmietana i Jacek Stawiski. Kiedy rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenu? Bo jest już firma, kiedy zabierze się do pracy Marta Śmietana?
Zgodnie z naszym komunikatem te prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku, czyli w zasadzie już. To jest kwestia kilku dni różnicy. Już w terenie widoczna jest obecność wykonawcy firmy Rebał, której zadaniem jest przygotowanie tego terenu zgodnie z projektem budowlanym, tak aby jak najlepiej służył odwiedzającym. Podstawowe pytanie, które zapewne będzie zawsze zadawane, co będzie zmienione, co z zielenią. Zieleń pozostanie w stanie niezmienionym. Największą zmianą będzie wymiana wystawy plenerowej, do której przez ostatnie 6 lat, bo to od 2017 roku część krakowian przywykła. Nam też jest trochę przykro, ale z drugiej strony może to i dobrze czasem zmienić, po to, żeby czytać świeżym okiem i dostrzegać treści, których wcześniej się nie widziało. Ona będzie, ta wystawa, która będzie się składała z 16 tablic, czyli będzie ich o 3 mniej niż tych obecnie, będzie skonstruowana według tego samego schematu, według z tych samych narzędzi. Tekst historyczny, relacja, fotografie. Będzie również wyznaczała podstawową ścieżkę zwiedzania. Częścią tej ścieżki będzie Szary Dom, gdy już muzeum będzie czynne w pełni. Drogi, które znajdują się na terenie poobozowym, absolutnie nie zmieniamy ich przebiegu, ale zmienimy nawierzchnię na bardziej dogodną, lepszy tuczeń. Granice placu apelowego zostaną oznaczone opaską, ścieżką. Cały ten obszar pozostanie zielony, obszar placu, ale będzie wiadomo, że to był plac. Granice cmentarzy wyznaczą leżące w odstępach bloki, które po prostu wyraźnie wskażą obrys tych dwóch miejsc, a granice upamiętnienia wyznaczą około 20 pylonów. Także łatwo sobie wyobrazić, że będzie dość czasem trzeba będzie się przyłożyć, by je znaleźć wzdłuż obrysu upamiętnienia. Natomiast pojawią się z rzeczy dodatkowych tablice z regulaminem i oznaczenia czytelne miejsc egzekucji i cmentarzy żydowskich. Przy czym mówimy, proszę mieć to na względzie, o 37 hektarach obszaru historycznego i ja tu tak wymieniam te elementy, ale w praktyce myślę, że będzie to jeszcze bardziej dyskretne niż jest teraz.
A czy na czas prac związanych z zagospodarowaniem tego terenu wykonawca zamknie teren byłego obozu Kelplaszu w Jacek Stawiski?
Na pewno nie zamknie całego terenu, tylko to będą odcinkami, sektorami prowadzone prace. Nie będzie też tak, że zostanie z jednej strony na drugą przejazd zablokowany, będą alternatywne objazdy. Tam, gdzie będą też ścieżki i drogi, dołożone zostaną ławeczki, bo była taka potrzeba, żeby te ławki się tam pojawiły, tak zwana mała architektura. Będziemy informować o tych odcinkowych, najważniejszych elementach po to, żeby mieszkańcy, czy przechodzący tam turyści, czy każdy, kto się tam znajdzie, miał mniej więcej orientację, jak to jest robione. Wykonawca też zobowiązał się do informowania, do robienia wszystkiego, żeby tych utrudnień było jak najmniej. Na pewno jakieś powstaną, ale będziemy się starali robić to tak, aby zdecydowana większość obszaru była dalej dostępna. Teren nie będzie zamknięty od A do Z na czas prac. To nie na tym to ma polegać. To jest też kilkumiesięczna praca, kilkumiesięczne działanie po to, żeby te fazy budowy były rozpoznawalne. I w najbliższych dniach będziemy czy poprzez nasze kanały internetowe, strony, czy poprzez komunikaty już na miejscu prac będziemy starali się takie informacje, naszym zdaniem najistotniejsze właśnie te, żeby nie chcemy informować o każdym najdrobniejszym szczególe, żeby nie wprowadzić chaosu. To będzie właśnie precyzyjnie w porozumieniu z wykonawcą kolejne odcinki, nazwijmy to sektory czy mikrosektory tego terenu będą poddane właśnie tym pracom adaptacyjnym.
Ale pomimo tych zamknięć przepustowość zostanie utrzymana. Od Jerozolimskiej w stronę Sfoszowickiej będzie się można dostać, tak samo jak od kamieniołomu Libana w stronę Kamińskiego też będzie można przejść.
No tak jak mówił Jacek, że jeśli rzeczywiście dany odcinek drogi będzie musiał być wyłączony, to na pewno zaproponujemy jakieś alternatywne przejście i to też nie będzie trwało w nieskończoność. W sensie jeden odcinek kończymy, idziemy dalej. Tak wyglądają w tej chwili rozmowy z wykonawcą. Myślę, że damy sobie radę, bo też w sytuacjach nawet pogodowych zdarzało się, że pewne partie były po prostu troszkę utrudnione.
Szary Dom, co się dzieje teraz w Szarym Domu, Jacek Stawiski?
W Szarym Domu, może co się działo, w Szarym Domu było w ostatnich miesiącach, można powiedzieć już właściwie w ubiegłym roku, pracowaliśmy nad tym, żeby fundamenty zostały, mówiąc tak, może nie fachowo, ale osuszone, bo wilgoć jest wielkim nieprzyjacielem Szarego Domu od dłuższego czasu i musimy dbać o to, żeby wilgoć nie zwyciężyła tam, żeby odzyskać te choćby piwnice, które były wilgotne. To osuszanie się zakończyło. Było także sprzątanie dość intensywne, bo tam kiedyś, no już jakiś czas temu były mieszkania prywatne, no to posprzątaliśmy te rzeczy, które tam zalegały, już nie były nikomu potrzebne, po to, żeby przygotować także Szary Dom do takich budowlanych prac adaptacyjnych, mówiąc tak zdroworozsądkowo, no bo to tak będzie wyglądało, po to, żeby po choćby po terenie, czy kiedy zacznie się budowa memoriału, to też będą te prace budowlane Szarego Domu prowadzone. Tam będzie wystawa stała, to będzie jeden z dwóch obok memoriału takich budynków, w których będzie funkcjonować muzeum i wystawy. I Szary Dom, no, jest tam dużo do zrobienia, bo jego stan nie był najlepszy. Robimy wiele, żeby podnieść jego stan techniczny i przygotować go do takiej szerokiej adaptacji, wyposażenia, potem wystawę specjalną i w pomieszczenia, które będą już funkcjonalne jako muzeum.
Na wizualizacjach widać między innymi windę dla osób z niepełnosprawnościami. Widać także zagospodarowany najbliższy teren Szarego Domu. Marta Śmietana.
No jednym z warunków w tej chwili udostępniania wystaw osobom z dysfunkcjami jest właśnie zapewnienie przede wszystkim dostępności wszystkich poziomów. I w ramach projektu powstała winda usytuowana z tyłu obiektu, bardzo dyskretna. Ja polecam właśnie do odwiedzenia naszej strony www.plaszow.org, gdzie zarówno wizualizacje całego terenu, a wśród nich wizualizacje Szarego Domu dadzą pewne wyobrażenie, bo miejmy świadomość, że jednak to są wizualizacje, o tym jak ten obszar będzie wyglądał. I plac dookoła Szarego Domu będzie rodzajem no, takiego miejsca, w którym grupa będzie mogła się też zebrać, przegrupować, być może momentem właśnie wytchnienia, bo w założeniu idea jest taka, by jednak najbardziej optymalnie będzie, jeśli grupa będzie przybywała do muzeum i rozpoczynała zwiedzanie od budynku memoriału, sytuowanego poza historycznym obszarem obozu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze tam będzie znajdował się parking, a po drugie ta część wystawy stałej, znajdująca się w memoriale, będzie wystawą, która chronologicznie, w takim historycznym porządku opowie, czym było to miejsce. A to jest ta wiedza, o którą wciąż pytają w zasadzie wszyscy przybywający, próbując się zorientować, co się działo na tych zachowanych prawie 40 hektarach. I następnie grupa lub też indywidualny zwiedzający, wkraczając na teren, będzie prowadzony przez wystawę plenerową, o której mówiłam wcześniej. W ramach tego przejścia, jeśli czas pozwoli, dobrze by było, gdyby się zatrzymał w Szarym Domu. Tamta ekspozycja będzie nieco się różnić od historii, różnić w sposobie opowiadania historii tego miejsca, bo my potraktowaliśmy ten obiekt, Szary Dom, jako sam w sobie nośnik historyczny, świadek historii, a ekspozycja, która się tam będzie mieścić, opowie o emocjach więźniów byłego obozu. Będzie to opowieść w pierwszej osobie krótkimi fragmentami relacji. Ja byłem, ja cierpiałem, byłam szczęśliwa, moja rodzina. Tego typu historie. A później po opuszczeniu Szarego Domu należało będzie, jeśli czas pozwoli, zaznaczam, wrócić na trasę zwiedzania i zakończyć ją w memoriale. Przewidujemy, że to jest duży program i to może potrwać około 3 godzin, ale jeśli ktoś będzie miał czas wyłącznie na memoriał, myślę, że też dowie się czegoś o tym miejscu. Jeśli będzie miał czas wyłącznie na wystawę plenerową, to również tam, dzięki tym środkom, które tam będą zastosowane, usłyszy historię tego miejsca. A jeśli sam memoriał, sam Szary Dom, to również nie wyjdzie bez wiedzy o byłym obozie. Myślę, że to wszystko powoduje, że tym bardziej niecierpliwie, opowiadając o tym, czekamy na możliwość taką, by przyjąć grupę w terenie, bo teraz oprowadzamy, ale nie ma czasu ani na to, by usiąść, ani na to, by przemyśleć to, co się stało, a gdy pada deszcz albo zacina śnieg, proszę sobie wyobrazić, jak trudno słuchać historii o historii KL Plaszów.
To już na koniec
jeszcze dodam, jeśli chodzi o Szary Dom, ale też dla tych, którzy chcą po prostu przejść przez teren, to widać też na wizualizacji, gdzie można obok szarego domu przejść, iść dalej, zobaczyć teren i przejść przez niego. Także ta wizualizacja dla tych, którzy mieliby jeszcze jakieś wątpliwości, że czy ten teren pozostanie dostępny, no te wizualizacje pokazują, że to będzie teren dla tych, którzy chcą zwiedzić, dla tych, którzy chcą wejść na wystawę, ale też dla tych, którzy przejdą ten teren zarówno w jakichś celach prywatnych, jak i tylko po to, żeby, jak i po to, żeby indywidualnie zwiedzać samemu, samodzielnie.
To już tak na koniec, to kiedy mogą ruszyć prace przy memoriale Marta Śmietana?
No to jeszcze trochę potrwa. W tym roku zapewne zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. No i w tej chwili planujemy, że otwarcie w ogóle muzeum nastąpi w 2026 roku. Także musimy być cierpliwi, ale już do końca tego roku zakończą się prace w terenie, a to jest poważny krok. I my mówimy, i nie mówimy tego gołosłownie, że teren jest autentycznym świadkiem śmierci i cierpienia ofiar. To wszystko, co jest dookoła i co powstanie, jest ważne, ale to teren jest powodem, dla którego ta przestrzeń jest miejscem pamięci i jest ważna.
Marta Śmietana, Jacek Stawiski, Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.